Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 10 listopada, Wigilia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Słuchają Państwo Poranka Wnet na 87,8 UKF. Okazjonalne nadawanie z okazji roku Tadeusza Kościuszki, z okazji stulecia objawień fatimskich. W studio Wojciech Reszczyński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
99. rocznica odzyskania niepodległości. Dzisiaj Jarosław Kaczyński na placu Piłsudskiego będzie miał swoje wystąpienie z okazji niepodległości, kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Jutro obchody centralne, prezydent Andrzej Duda też na placu Piłsudskiego i Marsz Niepodległości. A pan jak będzie obchodził 99-lecie?
No ja chodzę na miesięcznicę. Nie powiem, że byłem na wszystkich, ale na większości tak. Także to 10, tak się składa, dzień przed rocznicą odzyskania niepodległości. Taka szczęśliwa data, szczęśliwy zbieg okoliczności, bo właśnie 10 jest ten dzień poprzedzający i jutro, dzisiaj taki będzie miało to przebieg. A więc mża w katedrze, potem przemarsz pod Pałac Prezydencki, a potem na plac Piłsudskiego i przemówienia i pieśni, no i złożenie kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza.
Jaka jest ta Polska w przeddzień 99. rocznicy?
No wciąż niestety podzielona jest, a najbardziej mnie boli to, że ci, którzy powinni wspólnie świętować te rocznice, ciągle wyciągają jakieś historyczne resentymenty sprzed 99 lat. Śmieszy mnie to bardzo, bo po tylu latach nie powinno być już między nami żadnych podziałów. To są tematy czysto historyczne. Powinniśmy przyjąć takie założenie. Wszyscy twórcy niepodległego państwa, czy to byli narodowcy, czy piłsudczycy, czy socjaliści, czy ludowcy, a więc te wszystkie wspaniałe nazwiska, socjaliści, Daszyński, Rataj, Piłsudski, oczywiście Dmowski jak najbardziej, i czołowi wojskowi, którzy brali udział w walkach, w bitwach legionistów. Wszyscy oni pracowali na rzecz niepodległej Polski i różnicowanie ich, podpisywanie się pod jedną z tych frakcji bardziej, pod drugą mniej, mnie po prostu to śmieszy po tylu latach. Tutaj powinna być absolutna jedność. Ci wszyscy ludzie zapracowali na niezależną, wolną Polskę i należy mi oddać w równym stopniu hołd i wdzięczność wyrazić.
A jednocześnie wyrażali inne koncepcje Rzeczpospolitej i trochę przekłada się to na współczesną politykę, no bo jednak inne spojrzenie na sprawy Ukrainy, inne spojrzenie na relacje z Rosją, inne spojrzenie na Unię Europejską, to wszystko gdzieś się tłumaczy tymi starymi podziałami.
W pewnym stopniu tak. No, państwo rozdarte przez trzech zaborców siłą rzeczy walczyło o tę Polskę na różne sposoby. Mieliśmy naszych przedstawicieli parlamentarzystów w rosyjskiej Dumie i w niemieckim, austriackim parlamencie. Byli też Polacy, którzy funkcjonowali w strukturach Rzeszy Niemieckiej, ale w momencie, kiedy zawitała Jutrzenka, wszyscy się skrzyknęli, wymówili swoje posady, zrzucili obce mundury i zasilili przyszłą Polskę, wojsko, administrację, politykę. Gabriel Narutowicz przecież miał wspaniałą posadę w Szwajcarii profesorską, a wybrał Polskę. Także te podziały w jakimś tam sensie jeszcze odgrywają pewną rolę, ale powinny odgrywać już jak najmniejszą, tak jak powiedziałem przed chwilą.
Przypomnijmy, że w II Rzeczpospolitej spór polityczny dotyczył, czy obchodzimy święto niepodległości 11 listopada. Dopiero w latach 30. posłowie podjęli podjęli decyzję, że 11 listopada to jest ten dzień właściwy dla świętowania niepodległości.
No tak, tutaj oczywiście historycy mogliby dodać dużo ciekawych rzeczy, jak to wyglądało, jak z tym pociągiem z Magdeburga, jak przyjechał Piłsudski. No kształtowała się Polska, przecież musieliśmy zdecydować się na flagę odpowiednią, ta, która jest dzisiaj, też jest efektem tamtych ustaleń, bo wcześniej mieliśmy inny kolor czerwony, on był taki bardziej właśnie, jak go tutaj nazwać, amarantowy trochę bardziej. Dzisiaj jest taki bardziej krwisty czerwony. A więc wybierano wszystko. Tworzono nowy język. No. Przypomnę choćby komisje językowe, które dotyczyły różnych aspektów życia gospodarczego. Nie mieliśmy własnego języka, na przykład żeglarstwo, gospodarka morska. No, przez 123 lata bez dostępu do morza musieliśmy się uporać z tym, jak to ponazywać. A najstarsi już zapomnieli, jak to się kiedyś nazywało dawniej w Polsce, kiedy korzystaliśmy z morza i byliśmy częścią państwa morskiego. Także ten trud, ten wysiłek tych wszystkich ludzi jest wspaniały. Historia tego okresu jest fascynująca, a najbardziej, dlatego jestem przeciwnikiem, byłem przeciwnikiem, w dużym stopniu ciągle jestem przeciwnikiem, kontestatorem tej trzeciej RP, o której nam się wmawia, że nam tutaj dała taką wolność, ponieważ w sumie 27 lat trwała, a druga Rzeczpospolita 21 lat i przez 21 lat dokonano rzeczy niebywałych, scalając te wszystkie zabory, tworząc te nowe instytucje, bank, PKO, koleje państwowe, port morski, centralny okręg przemysłowy. W ciągu 21 lat zbudowano nowoczesne państwo, którego dochód narodowy PKP dorównywał Włochom, Hiszpanii. Myśmy już niewiele brakowało i mogli te państwa zachodnie przegonić. No i przyszła nieszczęsna II wojna światowa.
A jaki spór polityczny temu towarzyszył?
No, był spór, oczywiście były strajki rolników, ale też działała oczywiście obca agentura, która miała tutaj swoje bardzo silne wpływy, z którą musieliśmy się też uporać, więc różnie bywało, ale bilans zdecydowanie jest absolutnie korzystny. Poza tym Druga Rzeczpospolita wychowała wyjątkowe pokolenie. Gdyby nie wychowała tego pokolenia, to nie wiem, czy dalibyśmy sobie później radę, no, w czasie II wojny światowej. Powstanie warszawskie, to jest to pokolenie. To jest to pokolenie, które przejęło ten etos polskości, miłości do ojczyzny od pokolenia legionistów. Ci z kolei byli zafascynowani powstańcami styczniowymi, przecież Józef Piłsudski, autor książki 1863 rok, wychowany w duchu patriotycznym, we wspomnieniach dotyczących powstania styczniowego. No, ta bitwa o niepodległość, o wolność ciągnęła się właściwie cały czas. Takie mamy geopolityczne położenie, powiedzmy sobie, nie najszczęśliwsze, bo między dwiema bardzo silnymi nacjami, które reprezentują zupełnie inne modele cywilizacyjne. A na wschodzie turańszczyzna, a na zachodzie państwo bizantyjskie. Oba państwa silne ze względu na siłę państwa i podporządkowanie się obywateli czy temu państwu. Również te kościoły na wschodzie i na zachodzie przecież też spełniały rolę państwowotwórczą, a u nas zupełnie inna cywilizacja, najbliższa nam, no to Włochy, Portugalia.
Ta bitwa o niepodległość ciągnęła się i ciągnie, bo to jest trwała i istotna cecha tego, co nam się przydarza tutaj na ziemi polskiej. Ciągnie się bitwa o niepodległość.
No ciągnie się i z przykrością muszę stwierdzić, że musimy się chyba z tym pogodzić, ale powinniśmy założyć jakiś taki program długofalowy, opierający się na pewnej wyrozumiałości, cierpliwości, tolerancyjności. No, jest faktem, są Polacy, którym się Polska nie podoba. Tak jak po powstaniu styczniowym, kiedy Rosjanie zmienili absolutnie koncepcję względem Polski, bo obsadzili wszystko swoimi ludźmi. Język polski był zakazany. Zajechało tutaj tysiące urzędników carskich i postanowiono nas po prostu zasymilować, inkorporować w struktury rosyjskie, bo po powstaniu listopadowym mieliśmy jeszcze jakieś zalążki wolności. A po tym powstaniu styczniowym nie. No to z kolei wywołało właściwy bunt ze strony Polaków. Teraz z kolei mamy taką grupę ludzi, którzy urodzili się w Polsce, mówią po polsku, ale czy myślą o Polsce dobrze? Czy mają dużo serca do Polski? No tutaj mam wątpliwości. I to jest tym bardziej bolące, że my nie mieliśmy takich tradycji nihilistycznych, anarchistycznych, jakie występowały w innych krajach, w Rosji czy w Niemczech. Jednak naród przez 1000 lat kształtował się w symbiozie z Kościołem katolickim. Kościół i państwo szły razem, wzajemnie się uzupełniały. To jest ten ewenement europejski. W związku z tym, jeżeli ktoś występuje przeciwko Kościołowi, przeciwko tradycji Kościoła, nauce Kościoła, to moim zdaniem pozostaje w sprzeczności z polskością. Trudno wyeliminować, zanegować, czy ośmieszyć, czy walczyć z tradycją Kościoła jako twórcy państwa polskiego. To świetnie nazwał w swojej książce mój mentor duchowy Feliks Koneczny. Kościół był politycznym wychowawcą narodu. I to jest fakt, to jest obiektywny fakt, na to są tysiące dowodów. Z tym trudno polemizować. Należy to po prostu przyjąć, z szacunkiem zaakceptować, docenić to. To nas wyróżnia spośród innych państw europejskich. To stanowi o naszej sile, prężności, oryginalności, powiedzmy, ze wszystkich tych państw europejskich. A to, że się różnimy, no mieliśmy się różnić pięknie, jak mawiał Norwid, i z tym mamy problemy, bo jeśli się różnić, to różnić się pięknie, bo to, że jesteśmy zróżnicowani, to dobra cecha jest, to dobra cecha, nie ma nic gorszego niż monotonność i mechanizm. My jesteśmy organizmem. Organizm jest żywy, organizm pulsuje, mechanizm jest martwy, bo się go podporządkowuje najczęściej z góry poprzez władzę, silną władzę państwową. A więc różnić się pięknie.
I czasami wspólnie się spotkać i niezależnie od tego, skąd przychodzimy, zaśpiewać te piosenki, które wszyscy znamy i które lubimy. Teraz z okazji 99. rocznicy niepodległości my z Wojciechem Reszczyńskim w ciszy, a państwo w domach głośno zaśpiewamy.
Yeah.
I przybyli łani pod okienko. Jest godzina 7:25. Słuchają Państwo Poranka Wnet.
Radio Poranku! A!
Radio Poranku!
O malo!
Radio Poranku! U!
Radio! Radio Wnet!
A my w Poranku Wnet od wczoraj śledzimy podróż Donalda Trumpa do Azji oczami Patrycji Pendrakowskiej, eksperta Centrum Studiów Polska-Azja, która jest w Pekinie i mamy teraz połączenie telefoniczne z Pekinem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak ten dzień wczorajszy? Co ważnego się wydarzyło podczas wizyty Donalda Trumpa w Pekinie?
Nie było żadnego przełomu, natomiast... Można powiedzieć, że Trump trochę zmienia taktykę swojej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, bo spodziewalibyśmy się może jakiegoś ostrzejszego zagrania, może postawienia jakichś warunków. Natomiast z zewnątrz wydaje się, że wszystko poszło gładko i też, że to właściwie był to duży ukłon Trumpa wobec Chińczyków. Powiedział na przykład, że jakby nie ma nic przeciwko temu, czy nie powinniśmy mieć nic przeciwko temu, jeśli swój naród dba o interesy swojego kraju w kontekście, prawda, tego, w kontekście ujemnego bilansu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, prawda? A w zasadzie przypomnijmy, że jak w trakcie kampanii mówił, że ta wojna, można powiedzieć nawet, prawda, aż do tego można się postawić, wojna celna z Chinami, to będzie jednym z tych filarów jego polityki, prawda? Że tutaj obarczy chińskie produkty wpływające do Chin bardzo wysokim podatkiem. Natomiast kilkanaście miesięcy po tym widać, że kompletnie zmienia swoją retorykę wobec Chińczyków, bardziej chce z nimi współpracować.
Czy jakaś ważna deklaracja, czy to ze strony chińskiej, czy amerykańskiej, padła podczas tej wizyty?
Ja bym powiedziała tak, przede wszystkim chodzi tutaj o pewne nastawienie i może pójdźmy dzisiaj w tą stronę, że Stany Zjednoczone, że Donald Trump, tak, jego administracja bardzo łagodnie podeszła do tej wizyty i obyło się bez wszelkich skandali. To było raczej takie, można powiedzieć, taka laurka, prawda? To było spotkanie bardziej w tym sensie, to jest zupełnie innego, co było w Mar-a-Lago, prawda? Na początku tego roku, kiedy to Trump poinformował Xi Jinpinga, tak, że właśnie zbombardowali pewne cele na Bliskim Wschodzie. Także obyło się bez kontrowersji. I w ten sposób bym to przedstawiła, natomiast też nie było przełomu co do Korei Północnej, nie było żadnej decyzji, o której my byśmy wiedzieli, prawda? No to też mogły zostać podjęte pewne decyzje, o których my teraz nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że warto podkreślić jeszcze jedno takie, może powiedzieć, zjawisko, korzystając z tego, że mamy już ten czas antenowy, a mianowicie, że rzeczywiście sporą rolę w budowaniu polityki wobec innych państw odgrywa to, co się stało na kongresie, prawda, na 19. kongresie, dlatego że widać, że zmienia się po prostu dyskurs w mówieniu o nowym jedwabnym szlaku, zmienia się dyskurs w mówieniu o globalizacji i właściwie, co mnie troszeczkę zaskoczyło, to jest to, że bardzo dużo profesorów chińskich mówi o tym, że nowy jedwabny szlak to jest pomysł Chin na cały świat. Tak jak jeszcze kilka lat temu mówiło się, Chińczycy zaczęli delikatnie wychodzić z tej swojej sfery, ze swojego regionu i bardziej odważnie budować politykę ze swoimi sąsiadami. Teraz jakby oni uważają, że mają pomysł na całe zło tego świata i że nowy jedwabny szlak to jest właśnie jeden z tych pomysłów. Także w ogóle się zmienia można powiedzieć, taki dyskurs wewnętrzny w Chinach. Po tym, co obserwuję od chińskich profesorów z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, ale również z innych chińskich think tanków czy think tanków z Hongkongu, ewidentnie widać, że Chiny mają ambicje do tego, żeby coraz bardziej angażować się na arenie międzynarodowej.
I jeden z tych pomysłów to obecność partii komunistycznej, chińskiej partii komunistycznej w każdej korporacji i w każdym przedsiębiorstwie w Chinach.
Znaczy, wie pan, to już troszeczkę tak było, prawda, że gdzieś w każdej firmie, czy na przykład w zagranicznych firmach, które działają w Pekinie i Szanghaju, to zawsze te osoby, jakby Chińczycy, tak, byli jakoś powiązani z rządem. Prędzej czy później rzeczywiście Chińczycy są bardzo aktywni w zbieraniu przeróżnych informacji i to jakby nie jest żadną tajemnicą. Także to by też nas, to nas też nie musi dziwić. Natomiast dziwi to, że tak otwarcie mówią o tym, że mają te ambicje zbudowania jakiegoś globalnego porządku. O ile kilkanaście miesięcy temu to nie było tak explicite bezpośrednio powiedziane. Davos zostało to zaznaczone w zeszłym roku. Natomiast teraz widać, że zmienia się narracja. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. I widać też, że Trump po kongresie nie chce tutaj wchodzić na odcisk prezydentowi Xi Jinpingowi. I po prostu ta wizyta miała taki charakter, o czym wczoraj rozmawialiśmy, rytualny, ale co jest ciekawe, to właśnie to, że tutaj Trump jakby poddał się całości tej gościnności chińskiej. Czyli odbyło się bez żadnych kontrowersji.
Czy Donald Trump już wyleciał z Pekinu?
Wie pan co, szczerze mówiąc, tego nie wiem, bo jestem właśnie na dworcu, ale tutaj wyjeżdża. No to jest, o której dokładnie godzinie, to nie mogłam nawet tego w tej chwili prześledzić.
Życzymy w takim razie pani dobrej podróży. A dokąd pani jedzie?
Do Szanghaju.
Daleko?
No, z Pekinu tak, to jest daleko, chociaż mamy szybkie pociągi, także 4,5 godziny, ponad 4,5 godziny, niecałe 5 i z Pekinu można dojechać do Szanghaju.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Patrycja Pędrakowska, ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, mu opowiadała o wizycie Donalda Trumpa. Wszystkiego dobrego, dobrej podróży.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Wojciech Reszczyński w studio z niepokojem patrzy na wzrost chińskiej potęgi, tych zakusów globalizacyjnych Chińskiej Partii Komunistycznej?
Nie. Przypomnę tylko naszego twórcę i dialog o Chińczykach. Chińczycy trzymali się wtedy mocno i nadal się trzymają mocno. To jest zupełnie inna cywilizacja. Mnie nie dziwi to, że są tam członkowie komunistycznej partii. Od po prostu kiedyś byli to przedstawiciele jakiegoś cesarza, mandaryna. Dzisiaj tę rolę zbiorową pełni komunistyczna partia Chin i ma swoich przedstawicieli. Wydaje mi się, że tym krajem nie dałoby się inaczej rządzić. W tej swojej masie oczywiście można było robić pewne eksperymenty w Hongkongu, w Szanghaju, no ale to były enklawy, dawne enklawy kolonialne, które trochę przyjęły tego europejskiego, zachodniego stylu rządzenia i zainkorporowały to u siebie. Natomiast kontynentalne Chiny muszą się kierować własnym rozumem i swojej cywilizacji.
A krótko, gdybyśmy mieli powiedzieć o roku Donalda Trumpa, rok radości, realizacji obietnic, rok zawodu.
Jak słyszeliśmy, ten rok kończy w Chinach. Bardzo zadowolony on i jego małżonka. Zostali powitani w sposób iście królewski. Trump wielokrotnie dziękował za takie miłe, serdeczne przyjęcie. Także pojawiło się mnóstwo komplementów. Nie zachowywał się tutaj jak rasowy polityk, który bada stopień wstrzemięźliwości w swoich wypowiedziach. Zachowywał się jak normalny człowiek zadowolony z tego wszystkiego, co mu pokazano, jak przywódca, turysta równocześnie. Co nie znaczy, że on nie kalkuluje. Chiny są najważniejszym w tym momencie partnerem. światem. No a poza tym Chiny od wielu, wielu, wielu lat trzymają sztamę, że tak powiem, z Rosją i o tym trzeba zawsze pamiętać.
I o tym będzie pamiętał Władimir Putin, który będzie w jednym miejscu z Donaldem Trumpem, bo jest szczyt azjatycki w Wietnamie. Tam pojadą obaj prezydenci i prezydent Chin. I co tam się wydarzy, pewno Państwu w Poranku Wnet opowiemy. Wojciech Reszczyński jest w studio, na zegarze 7:35, Poranek Wnet trwa.